Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który teraz będziemy mieli. Dziękuję Ci za tych wytrwałych ludzi i za rzeczy, które będziemy dzisiaj mówić. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Niech oczy naszego umysłu będą oświecone, abyśmy mogli zobaczyć i przyjąć objawienie od Ciebie. Halleluja. Amen. Księga Objawienia, rozdział 2, od 1 do 7 wersetu. Najpierw kontekst. Kontekst Księgi Objawienia. Napisał ją apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa. I napisał ją na wyspie Patmos. To jest Grecja, tak? Tak. Piękna wyspa Patmos, która była więzienną wyspą, tak? Tam się skazańców wysyłało na wygnanie. Wysłali apostoła Jana na wygnanie po tym, kiedy próbowali go zabić poprzez ugotowanie go w oleju, ale się nic nie stało. Nie mogli go ugotować. Cud. Nie mogli go ugotować. Oczywiście to jest tradycja, tak? Tradycyjnie się mówi. Więc no, skoro masz gościa, który się nie gotuje w oleju, no to trzeba go odesłać, żeby nie miał żadnego wpływu na innych. No i znalazł się na wyspie Patmos i na tej wyspie Patmos spotkał się z nim Pan Jezus. I jak jest napisane w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, czyli to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Jan otrzymał objawienie Jezusa Chrystusa. Księga Objawienia nie jest księgą o czasach ostatecznych, chociaż też, ale jest to księga objawienia Jezusa Chrystusa. Chcesz poznać Jezusa? Możesz go poznać przez tą księgę. Ona ma pokazać rzeczy przyszłe, rzeczy teraźniejsze i rzeczy przeszłe w odwrotnej kolejności. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, czyli rzeczy, które były, rzeczy, które są i rzeczy, które dopiero nadejdą. I tak Pan Jezus powiedział Janowi. I w tym liście znajduje się 7 listów do kościołów, które powstały w czasach Nowego Testamentu i te listy mówią o tym, co jest. Tak? Pan Jezus mówi o sobie, oto byłem umarły, a oto żyję. Czyli to było. Pan Jezus zmartwychwstał. Teraz Pan Jezus 2000 prawie lat temu napisał, podyktował list Janowi do 7 kościołów i to były rzeczy, które są. Odwoływał się do teraźniejszości w tamtych czasach. I oczywiście można przenieść część z tych rzeczy na cały kościół, na jakieś etapy. Ludzie wiem, że to dzielą, pokazują w jaki sposób te listy odzwierciedlają historię kościoła, ale tak naprawdę one dotyczyły tamtych czasów, tak? Tamtych wydarzeń. Jakbyśmy dzisiaj dostali list od Pana Jezusa podyktowany przez apostoła Jana do życia Sozo w Łodzi, no to by się odnosił do sytuacji, która się teraz dzieje u nas, tak? Rozumiecie? Więc to, co się działo w tych kościołach, miało miejsce wtedy. No i apostoł Jan dostał zadanie, żeby napisać do tych 7 kościołów i pierwszym kościołem jest list, pierwszym listem jest list do kościoła w Efezie. I od 2 rozdziału, od 1 wersetu czytamy. Do anioła kościoła w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. I tutaj trzeba szybko powiedzieć, 7 gwiazd to jest 7 pastorów, albo pasterzy, albo aniołów tych kościołów, czyli zwierzchników. Czyli kiedy apostoł Jan pisze, Pan Jezus mu mówi, napisz do anioła kościoła, mówi konkretnie o jednym z tych przywódców, którzy tam są. Tak? I ktoś może chcieć wam powiedzieć, w pierwszym kościele nie było hierarchii, nie było pastorów, nie było starszych, każdy się spotykał jak chciał. W takim razie Pan Jezus napisał do anioła w kościele konkretnego, czyli do konkretnego przedstawiciela tego kościoła. Czyli jednak byli jacyś ludzie, którzy mieli jakiś autorytet w tamtym czasie, w jakimś rejonie, w jakimś kościele. 7 świeczników natomiast to są kościoły. Czyli to jest ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników i ma 7 gwiazd w swojej prawej ręce. Niesamowite. Znam twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość. I wiem, że nie możesz znieść tych, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Całkiem nieźle jak na początek, nie? Czyli potrafili, byli cierpliwi, byli wytrwali w prześladowaniu oraz potrafili rozpoznać, kto jest prawdziwym apostołem, a kto nie jest. Całkiem niezła cecha. Chciałbym, żeby każdy z nas potrafił tutaj rozpoznać, czy ten, kto tutaj staje i mówi, jest posłany przez Boga, czy nie. To jest wasze zadanie i moje, żebyśmy potrafili rozeznać taką osobę, czyli którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Super. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Czyli prawdopodobnie robili ewangelizację, głosili, cierpieli prześladowania i nie ustali. Ale mam przeciw tobie, tu jest nieco, ale kursywą, czyli jest dodane, prawdopodobnie w innym liście jest napisane nieco, więc przełożyli też tutaj. W każdym razie, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Mocne słowa, ale Pan Jezus kończy, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, który zwycięży, dam jeść z drzewa życia, który jest pośrodku raju Boga. Więc oprócz tego, że były jakieś super zalety w tym kościele, Pan Jezus wymienił tylko jedną rzecz, jedną taką uwagę. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. I słyszałem wiele kazań na ten temat. To pierwsza miłość to jest, żeby wrócić do tego, jak kochaliśmy Jezusa, jak się nawróciliśmy na początku, prawda? Jak bardzo byliśmy na Niego otwarci i chcieliśmy mieć z Nim relację. Ale tutaj pierwsza miłość nie polega na tym, jak ja bardzo kochałem Jezusa, ale na tym, jak On bardzo mnie kochał. Pastor tego kościoła zapomniał o tym, o co tu tak naprawdę chodzi, że chodzi tutaj o relację z Jezusem, o bliskość z Jezusem Chrystusem, o bliskość z Bogiem. I zapomniał o tym i wrzucił się w wir i cały swój kościół w wir robienia dla Boga, porzucając, pozostawiając tą najważniejszą część, którą jest relacja z Bogiem. Także kochani, najważniejsze w naszej relacji, w naszym życiu chrześcijańskim nie jest to, ile osób przyprowadzimy do Jezusa, ile pościmy, ile się modlimy, ale to, jaką mamy relację. Jak to zrozumiałem, to nagle cały ciężar spadł z mojego serca, ponieważ jeżeli ja mam kochać Boga tak jak na początku, to muszę coś z siebie wykrzesać, coś z siebie dać, prawda? Muszę się przełamać, coś zrobić. A tu się okazuje, że to nie chodzi o to, że ja mam coś zrobić, tylko mam przyjąć to, co On dla mnie zrobił, jak On bardzo mnie ukochał. I to zmieni mnie tak bardzo, że będę w stanie kochać Go z powrotem. Pokażę wam to w dzisiejszym rozważaniu. Czyli Efezjanie wtedy wszystko robili dobrze, ale opuścili pierwszą miłość. Bóg ukochał nas jako pierwszy i dlatego my jesteśmy w stanie ukochać Go z powrotem. Bez tego nie ma relacji. Więc co jest tą pierwszą miłością? Jego miłość do mnie. Jeżeli zapomnę o tym, jak On bardzo mnie kocha, to zapomnę też, co to znaczy kochać Jego z powrotem. Bóg chce mieć z nami relację. Więc mając objawienie Bożej miłości do nas, będziemy w stanie odwzajemnić Jego miłość do Niego z powrotem i będę w stanie kochać was, tak jak powinienem. Otwórzmy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. To jest bardzo niedaleko Księgi Objawienia. I apostoł Jan pisze takie wspaniałe słowa. W ogóle ten wstęp do tego listu bardzo przypomina wstęp do Ewangelii Jana. Widać, że to ta sama osoba pisała. To, co było od początku, to, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia, bo przecież bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Apostoł Jan pisze tutaj, że on napisał ten list po to, żebyśmy my mieli społeczność ze sobą nawzajem, ale też z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. A to znaczy, że wskazuje na Słowo Boże. Skoro on napisał, żebyśmy mieli relację z Ojcem, to znaczy, że mamy czytać to, co on napisał. Tak? To znaczy, że przez relację ze Słowem Bożym możemy mieć relację z Ojcem. I zrobił to, aby nasza radość była pełna. Czyli relacja z Bogiem wnosi radość w nasze życie. To jest tak i amen. To jest taki papierek lakmusowy, jak na mydełku DAW. Tak? Kładziesz, wiesz, że nie jest kwaśne. Tak samo jest z wami. Jeżeli ja przyłożę papierek lakmusowy do was i zobaczę, że jest kwaśne i nie jest radosne, znaczy, że gdzieś ta relacja z Bogiem nie jest w porządku. Coś jest nie tak, bo apostoł Jan napisał, że napisał to po to, żebyśmy mieli społeczność z Ojcem i ze sobą nawzajem, żeby nasza społeczność i żeby nasza radość była pełna. I teraz taka dygresja, czym jest społeczność? Jak ja dorastałem w grupie młodzieżowej, to słowo już zaczęło być takie stare, społeczność. Nie wiadomo za bardzo, o co chodzi, tak, społeczność PGR, nie wiem, gospodyń domowych. Ale ostatnimi czasy wróciło to słowo ze zdwojoną siłą i teraz każdy wie, co to jest społeczność, poprzez portale społecznościowe. Tak? No więc, jeżeli chcemy wiedzieć, czym jest społeczność, tak analogicznie, to zastanówmy się, czym jest Facebook, Twitter i te wszystkie takie Instagramy, Snapchaty. O co tam chodzi, nie? Społeczność. Mamy mieć społeczność z Ojcem i Synem. Mamy mieć, a my dobrze wiemy, jak działa społeczność internetowa. No więc tak, zjadłem to na śniadanie i fota. Puch. I nagle kciuki do góry, serduszka się pojawiają. No dobrze. Wiecie co, myślałem ostatnio o tym, ale fajne. Puch. I znowu lajki. I albo nie lubię tego, wiecie, było dzisiaj smutno i ktoś ci minkę zrobił. Nie? I się czujesz taki, ach fajnie, ktoś zauważył mnie. I wyobraźcie sobie, że właśnie Bóg w taki sposób chce mieć z nami społeczność. Że wstajemy rano i mówimy, Duchu Święty, dzisiaj jest dobry dzień. Zobacz, jak piękne słońce nam dałeś. I pan i lajki, nie? Lecą. Panie Jezu, dziękuję ci za to pyszne jedzenie, które Elunia mi zrobiła. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Ja to bym tak na talerz, nie? A tutaj ładnie poukładane, ta kanapeczka taka ładna. No i Pan Jezus, okej, lajki, nie? I mamy społeczność z nim, tak? A Pan Jezus do nas mówi. Mówimy, o super, Panie Jezu, lajka daję, lubię to. I możesz to zastosować. To jest taka analogia do tego, żebyśmy mieli z nim społeczność. Społeczność z Ojcem i Synem to jest relacja ze Słowem Bożym. I to jest fajne, moim zdaniem bardzo fajny przykład społeczności, tak? Czyli robisz cokolwiek. Czasami to wygląda dziwnie, że ktoś wrzuca, nie, jakieś kopytka je na obiad i jakieś zdjęcie kurczaka gdzieś tam, jakieś zmasakrowanego, na minie tak zwane. No więc społeczność z Ojcem i Synem właśnie miałaby polegać na czymś takim, że jesteśmy otwarci, nasze życie jest przejrzyste i utożsamiamy nasze chwile z Nim. Po prostu robimy jakieś zdjęcie w myślach i zachowujemy je. Bóg stworzył dzisiaj taki piękny poranek, dał go nam dzisiaj. Albo podobało mi się to, albo ten kwiatek, który tutaj za mną był, taki piękny jest. I możesz po prostu mieć relację z Bogiem. Kochani, ale żeby mieć z kimś relację, musimy wiedzieć najpierw, znać tą osobę, tak? Możemy, jak ja zaczynałem z Elą naszą relację, to najpierw się poznawaliśmy i potrafiliśmy spędzać kilka godzin dziennie na telefonie. Najdłużej to chyba 8 godzin siedzieliśmy. Tak, ale dlaczego? Bo się poznawaliśmy. Dzisiaj chcielibyśmy tak, ale mieszkamy już razem ze sobą, nie? Ale czasami jak do mnie zadzwoni, jak gdzieś jest, to aż się cieszę. Mówię, przypominają mi się stare czasy, jak byliśmy, jeszcze nie byliśmy ze sobą. Tak, więc poznajemy. Więc jak ty możesz mieć relację z Bogiem, jeżeli go nie znasz? Albo nawet powiem ci tak, jak ty możesz mieć relację z Bogiem, jeżeli go poznałeś kiedyś i już go przestałeś poznawać, myśląc, że już wiesz wszystko o nim? To jest tak samo, jak ja bym powiedział, ja już znam Elę, ja wiem, co ona odpowie, więc ja już nie będę jej w ogóle pytał, nie? O to. No bo ja już wiem, co ona powie. No to jest brak relacji. W tym momencie relacja umiera. Małżeńska relacja umiera, kiedy ja zakładam, że wiem, co ona powie, a Ela by zakładała, że wie, co ja powiem. Jest koniec. Trzeba na nowo zacząć budować relacje, czyli lubisz to... Nie lubisz? Dlaczego tego nie lubisz? A co ci się podoba? A jak to się ma z tym? Nie? A wczoraj tego nie lubiłaś, a dzisiaj lubisz. Dlaczego tak jest? Ja czasami tak mamy, że coś, co Ela mi powiedziała raz, tak, w innym przypadku już nie działa. Tak? I tak to jest po prostu, że raz działa, ale jak dwa razy spróbujesz ten sam... To nie jest matematyka. To nie jest matematyka, tak? Relacja to nie jest matematyka. Nie możesz zastosować dwa razy tego samego wzoru do innego działania, bo nie wyjdzie. I gorzko się przekonałem o tym nieraz. Więc musimy najpierw wiedzieć, jak bardzo Bóg nas kocha, żebyśmy mogli się bardziej na Niego otworzyć. I wiem, że wy macie świetną relację z Bogiem, ale relacja to jest cały czas rozwijający się organizm. Po prostu taki organizm, który cały czas się rozwija, cały czas się coraz bardziej komplikuje, a jednocześnie jest bardzo prosty. I jeżeli nie wiemy, nie jesteśmy przekonani, nie jesteśmy w pełni przekonani o tym, jak bardzo Bóg nas kocha, to będziemy mieli słabą relację z Nim. Będziemy próbować uciekać w robienie dla Niego, a nie w bycie dla Niego. A to się okaże katastrofą w pewnym momencie, będziesz mówił, przecież modlę się o to uzdrowienie już tyle czasu i nie widzę tego. Dlaczego? Robię, co mam zacząć pościć? Pościłem. Wiecie, jakbym ja przyszedł do Eli i powiedział, wiesz co, czemu nie ugotowałaś dzisiaj obiadku? Nie? Przecież pozmywałem, przecież posprzątałem, przecież odkurzyłem, a ty chociaż ten obiad mogłabyś zrobić. To słabo, nie? Słabo. Słaba relacja wtedy jest między nami. Natomiast jeżeli ona zrobi obiad, a ja nic nie zrobię, no to super, nie? Ja zjem i słuchajcie, Bóg bardzo nas kocha i On chce, żebyśmy wiedzieli o tym, jak On bardzo nas kocha. I oczywiście koronnym fragmentem jest Ewangelia Jana 3,16, że jest tu napisane, Bóg bowiem tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I werset 17, bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. To jest niesamowite. I tu jest mowa o świecie, tu jeszcze nie jest mowa o nas. Tu jest mowa o tym momencie, kiedy jeszcze w ogóle nas na świecie nie było, albo jeszcze nie byliśmy dziećmi Bożymi. Bóg już nas ukochał. Bóg już posłał swojego Syna na świat, bo Bóg nie chce potępić świata, ale chce, aby świat był przez Niego zbawiony. To jest niesamowite. To jest wspaniałe. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, w 6 i 8 wersecie jest napisane, przeczytajmy. Słowa mają moc. Wierzę, że kiedy wypowiadamy je, one zapadają w nasze serca. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Czyli kiedy jeszcze byliśmy słabi, czyli w grzechu, jeszcze nas nie było w Chrystusie, Chrystus już umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Pamiętacie, kiedyś mówiłem na ten temat, że co to znaczy ten fragment, że za dobrego może ktoś by umarł, ale za sprawiedliwego rzadko się zdarza, żeby ktoś za niego umarł. I jak pytałem Boga o to, to miałem takie przekonanie, że Bóg mówi do mnie, bo ty nie byłeś ani sprawiedliwy, ani dobry. Czyli nikt by za ciebie nie umarł, w ogóle. Zupełnie się nie nadawałeś do tego, żeby ktokolwiek za ciebie mógł umrzeć, żebyś ty mógł żyć. Oprócz tego, że Pan Jezus to zrobił z łaski dla ciebie. I jak ja to zrozumiałem, czyli w ogóle nie byłem zupełnie dobry, a i tak Chrystus za mnie umarł. I werset 8, lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, okazuje, czyli to jest czas nieskończony, czyli trwa. Czyli jeżeli chcesz, aby Bóg ci okazał swoją miłość, to zobacz, co musisz zrobić. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Halleluja. Czyli kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I w tym okazuje się Boża miłość do nas. Zobacz, co Chrystus dla ciebie zrobił, kiedy ty byłeś jeszcze grzesznikiem, jak ja bardzo cię ukochałem. Na nic nie zasługiwałeś, ale ja z miłości do ciebie, nie z obowiązku, nie z litości, nie po to, żeby naprawić mój błąd, bo w końcu tam coś nie zauważyłem tego węża, który tam wlazł do ogrodu, więc musiałem naprawić to wszystko. Nie, Pan Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż, a Bóg Ojciec posłał Go, ponieważ nas ukochał. Więc Chrystus, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, za nas umarł. I słuchajcie, Bóg ukochał świat w taki sposób, że przebaczył mu jego wszystkie grzechy. Czytamy o tym w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, od 18 do 21 wersetu. I tam jest napisane, że Bóg przez Chrystusa świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Czyli każdy człowiek tutaj na zewnątrz, nie widzę nikogo akurat, ale każdy człowiek tam za oknem i tam ma już przebaczone wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. To jest Boża miłość do niego. I teraz my, nasze zadanie polega na tym, żeby ten człowiek przyszedł do Chrystusa, czyli możemy mu mówić, pojednaj się z Bogiem, Bóg już przebaczył ci twoje grzechy. Jeżeli on tego nie rozumie, możemy go przeprowadzić, udowodnić mu, że jednak, jeżeli on mówi, że ja nie byłem grzesznikiem, tak? To on możemy mu pokazać. A ile razy skłamałeś? O, milion razy. A w Bożym Słowie jest napisane, że nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swojemu. Czyli skłamałeś, to jest złamanie jednego przykazania. A w Bożym Słowie jest napisane, że jeżeli złamałeś jedno z przykazań, to złamałeś je wszystkie. Ile razy ukradłeś coś? No, nic nie ukradłem nigdy w życiu. A ściągałeś nielegalne MP3? No, w takim razie to jest kradzież. A więc złamałeś kolejne przykazanie. Szóste przykazanie. A ile razy miałeś lubieżne myśli? Zawsze miałem. No więc Pan Jezus powiedział, że jeżeli pragniesz kobiety nawet w swoim sercu, pomyślisz tylko o tym, że chciałbyś z nią być, to już cudzołożysz. Tak? Czyli złamałeś kolejne przykazanie. Czyli według Bożego, według twoich własnych słów jesteś złodziejem, cudzołożnikiem i kłamcą. Jak myślisz, zasługujesz na niebo? Nie. Nie zasługujesz. Ale Jezus zapłacił za twoją własną śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłacił za nią swoim własnym życiem. I teraz ty możesz przyjąć Jego przebaczenie. I zwiastujemy Ewangelię, tak? Bo Bóg pojednał ludzi ze sobą, nie zaliczając im ich upadków. Czyli oni już mają te grzechy zapłacone, już przebaczone, Wystarczy tylko, że przyjmą teraz to przebaczenie. Jeżeli nie przyjmą, to jest ten jeden grzech, za który Jezus nie umarł, którym jest odrzucenie Jezusa, odrzucenie Ducha Świętego. To jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak wierzę. Tak? Bo Duch Święty został dany po to, żeby przyciągać ludzi do Chrystusa. Kogo Ojciec nie pociągnie, nie może przyjść, tak? Do Niego. I Duch Święty został dany po to, żeby przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu? Dlaczego? Bo grzech już został zapłacony. O sprawiedliwości? Dlaczego? Bo władca tego świata został osądzony. To znaczy o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. A o sprawiedliwości? Bo Jezus Chrystus umarł za ten grzech, bo za każdy grzech zapłatą jest śmierć. Niesamowite. Kurs głoszenia Ewangelii. No więc Chrystus umarł za nas i Bóg nie poczytuje ludziom im ich grzechów, czyli nie zalicza im. I zrobił to po to, żebyśmy my, przyjmując Jego przebaczenie, stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Żebyśmy byli jak ci, którzy nigdy nie zgrzeszyli. On za nas uczynił Go grzechem, Chrystusa, abyśmy w Nim, my, stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Czyli w Chrystusie jesteśmy postrzegani przez Boga jako ci, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Całkiem niezły prezent, Panie Jezu. Całkiem niezła sytuacja. No więc teraz Bóg tak bardzo nas ukochał, że jeszcze oprócz tego, że dał nam przebaczenie, to jeszcze uczynił nas nowym stworzeniem. Tak? I stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Cała nasza przeszłość, grzeszna natura została wymazana, zabita i dostaliśmy nowego ducha. Zostaliśmy wskrzeszeni z martwych na nowo. I jesteśmy nowym stworzeniem. I teraz przejdźmy do pierwszego listu Jana z powrotem. I tutaj zostaniemy przez dłuższy czas. W 3 rozdziale, w 1 wersecie czytamy: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Czyli to, że się nazywamy dziećmi Bożymi, jest wyrazem miłości Boga Ojca do nas, że On nas nazwał. On nas nazwał. Czyli wyobraź sobie sytuację, w której nie masz mamy, nie masz taty, a może masz, ale cię odrzucono jakoś, wiecie, różne rzeczy ludzie przechodzą. I Bóg staje przed tobą i mówi: jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim dzieckiem. To znaczy, że On adoptuje ciebie, przyjmuje ciebie jak swoje i nie jesteś gorszy, zupełnie nie jesteś gorszy od tych, którzy są w Jego rodzinie od zawsze. Masz ten sam dział miłości, tą samą uwagę, to samo, co rodzony Syn. To samo, co Jezus Chrystus. Naprawdę. Ty jako adoptowany Syn Boży masz tą samą miłość od Boga Ojca, co Pan Jezus Chrystus. Może brzmi jak herezja, ale za chwilę do tego wrócę. Pierwszy w liście Jana, w 4 rozdziale, przepraszam, jeszcze 3 rozdział i 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Niesamowite stwierdzenie. Teraz 4 rozdział od 9 wersetu do 11. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, czyli ona jest skierowana do nas, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował, tak? Pierwsza miłość. Wracamy. Czyli na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy siebie wzajemnie miłować. Ta-da! Czyli wiedząc, jak bardzo Bóg nas ukochał, umiłował, jesteśmy w stanie teraz kochać innych, miłować innych w kościele, w rodzinie, nasze dzieci, naszych rodziców, naszych opiekunów, kogokolwiek. Mając poznanie Bożej miłości jesteśmy w stanie dopiero wtedy prawdziwie kochać tych, których powinniśmy. Teraz werset od 19 do 21. Jeszcze 16 werset. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I teraz od 19. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. To jest pierwsza miłość. On pierwszy nas umiłował, dlatego my Go miłujemy. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. To znaczy, że gdzieś tam nie skumałeś jeszcze, jak bardzo Bóg cię kocha. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widział? To jest niesamowite. Czyli nasza miłość do Boga przejawia się w tym, że kochamy naszych braci, nasze siostry w kościele, nasze rodziny. I werset 21. A takie jest przykazanie, a takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Wspaniałe słowo. Teraz 5 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Piękne słowo. Jeszcze raz. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, czyli Bóg nas zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Czyli miłuje też moją żonę, która się też narodziła z Boga, tak? Zrodziła. Miłuję też was, którzy jesteście zrodzeni z Boga. Tak? Nie mogę nie miłować was. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Czyli kiedy kochamy Boga, tak naprawdę mamy z Nim relację i mamy objawienie Jego miłości do nas, nagle te przykazania, które są tutaj wymienione, nagle nie są uciążliwe. A tak naprawdę te przykazania, zaraz tutaj przeczytam, co jest tym przykazaniem. Przykazaniem jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest Boże przykazanie, że macie wierzyć w Jezusa Chrystusa, w Syna, którego On posłał, Bóg posłał. I drugie przykazanie to jest kochać siebie nawzajem, tak jak Jezus nas ukochał. 11 werset do 13. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Czyli oprócz tego, że Bóg nas kocha, dał nam też życie wieczne. A życie wieczne jest zdefiniowane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 3 wersecie, że życiem wiecznym jest relacja z Bogiem, poznawanie Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Czyli naszym życiem wiecznym jest naprawdę relacja. To jest sedno naszego istnienia tutaj, sedno tego, że my tutaj przychodzimy w ogóle. To jest relacja z Bogiem, relacja z tym jedynym, prawdziwym, kochającym Bogiem. Jezus był skuteczny w tym wszystkim, co robił, ponieważ wiedział, że Ojciec Go kocha. Chcecie dowodu? No pewnie, że chcecie, tylko... Ewangelia Jana, 5 rozdział. Wiecie, Pan Jezus miał różne sytuacje i uzdrawiał w różnych porach tygodnia, nawet w szabat. No i to się niektórym nie podobało i najczęściej właśnie są zapisane te historie, w których uzdrowił w szabat. I tutaj mamy jedną z nich. Pamiętacie sparaliżowanego, który leżał przy sadzawce i 38 lat leżał nieruchomy i Pan Jezus przyszedł do niego i się zapytał go, czy chcesz być zdrowy. No i on mu odpowiedział, nikt nie może mnie wrzucić do sadzawki. No i oczywiście wyobrażacie sobie, sparaliżowanego ktoś bierze za ręce, za nogi i tak go chlust do tej wody. A jak to nie było akurat poruszenie anioła? Ból. W każdym razie Pan Jezus go uzdrowił, no i byli bardzo oburzeni tym, że on uzdrowił w szabat. I od 16 wersetu. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. I chciałem wam tutaj powiedzieć, że Jezus nie łamał szabatu, Jezus łamał tylko wyobrażenia ludzi o szabacie. I często to, co dzisiaj ludzie mówią odnośnie szabatu, którzy są szabatowi, że tak powiem chrześcijanie, i zarzucają ci, że ty pracujesz, że coś robisz w szabat, często to jest po prostu złamaniem ich wyobrażenia na temat szabatu, czego nie powinno się robić, a co powinno się robić. I Pan Jezus nigdy nie złamał prawa. Nigdy nie wykonał żadnej pracy w szabat. Tak? I jedyne, co złamał, to te wyobrażenia ludzi o szabacie. Czyli kiedy uczniowie przechodzili przez zboża i kruszyli swoje kłosy, no to już było postrzegane jako szabat, jako łamanie szabatu, no bo jako praca. Ale najwyraźniej dla Pana Jezusa to nie było pracą, tylko po prostu jedli sobie, tak? Czyli możesz podejść i zerwać coś i zjeść w szabat nawet i to nie jest pracą. No i tutaj Pan Jezus uzdrowił kogoś w szabat i wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec, co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Czyli nawet Ojciec złamał szabat najwyraźniej, no bo uzdrowił w szabat kogoś, tak? Bo Pan Jezus nie robił niczego, czego nie widział, że Jego Ojciec nie robi. Czyli kiedy widział, że Ojciec uzdrawia tego człowieka, to Pan Jezus uzdrowił tego człowieka bez względu na to, jaka była pora dnia, tygodnia. I był to akurat szabat. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. 20 werset. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Czyli Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Czyli każdy cud, który Jezus wykonał, był pokazany Mu najpierw przez Ojca. I Pan Jezus wykonywał te cuda, robił te wszystkie wspaniałe rzeczy, bo wiedział, że Bóg Mu to pokazał. Ale zobaczcie, dlaczego. I pokażę Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I Bóg pokazywał Mu te wszystkie rzeczy dlatego, że miłował Jezusa. I Bóg miłuje także was. I zobaczcie, tu jest napisane, Pan Jezus mówi i pokażę Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Czyli jeszcze większe Bóg ma rzeczy dla Jezusa, jeszcze większe cuda. Ale w Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus powiedział, co powiedział Pan Jezus? Wiele rzeczy powiedział, ale jedną z nich było to, że powiedział cuda, których ja dokonuję i wy będziecie dokonywać oraz większe, bo ja idę do Ojca. A to znaczy, że skoro Pan Jezus był kochany przez Ojca i Ojciec mu pokazywał te większe rzeczy oraz jeszcze większe, żebyście się dziwili i później mówi, że my będziemy wykonywać większe rzeczy niż On. Dlaczego? Bo Ojciec też nas kocha. I zaraz przeczytamy o tym. Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział. Ale czad, prawda? Czyli cuda, których tak naprawdę, kiedy się modlimy o ludzi, one nie wynikają z tego, że my po prostu jesteśmy tacy super, ale dlatego, że Bóg nas kocha, Bóg kocha tą osobę i Bóg chce nam pokazać jeszcze większe rzeczy, które możemy dla Niego zrobić. Amen? Jest to logiczne? 13 rozdział, 1 werset. A przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ciekawe stwierdzenie, że umiłował ich aż do końca, czyli był gotów umrzeć za nich, pójść na śmierć. 34 i 35 werset. Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Czyli jeżeli nie mamy poznania tego, jak bardzo nas Jezus ukochał, nie jesteśmy w stanie kochać siebie nawzajem. Czyli najpierw musimy poznać, jak Jezus nas kocha osobiście, empirycznie, organoleptycznie, jak Ty nas, Jezu, kochasz. Skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Skosztuj, zrób coś, pójdź na wysiłek, zdaj się na wysiłek, odkryj, jak bardzo Bóg Cię kocha. I tu jest napisane, że macie się wzajemnie miłować, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Czyli najpierw musimy wiedzieć, jak Bóg bardzo nas kocha i wtedy będziemy się wzajemnie miłować. 14 rozdział, 12 werset, od 12 do 18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. To przed chwilą o tym mówiliśmy, że Bóg nas kocha i ma dla nas jeszcze większe rzeczy i pokaże nam, jeżeli będziemy trwać w relacji z Nim. On chce nam te większe rzeczy pokazać. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Teraz 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I 21 werset do 23. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Tutaj Pan Jezus zaczyna mówić o tym, że i Ojciec będzie nas kochał i Pan Jezus też nas będzie kochał i objawi nam samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota. Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Czyli przestrzeganie słów Jezusa polega na tym, że my go kochamy i teraz przestrzeganie jego słów nie jest dla nas ciężarem, bo my chcemy wykonywać te słowa. Chcemy nawet przestrzegać tych przykazań, ale nie po to, żeby się podobać Bogu, żeby zasłużyć coś u Boga, na coś u Boga, tak? Ale po to, że to jest naszą naturą. I teraz my chcemy żyć według tego, co tam Pan Jezus mówi. Poza tym mówię, tutaj w Ewangelii Jana jest napisane, że przykazaniem Ojca jest wiara w Jezusa i miłowanie swoich braci, tak jak Jezus nas ukochał. Teraz werset 25, tu już czytałem, tak? Tak. Teraz 15 rozdział. Od 9 do 17 wersetu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Czyli Pan Jezus mówi tutaj znowu, tak jak mnie Ojciec umiłował, tak ja was umiłowałem. Tak samo, w tym samym stopniu, tą samą pasją, tą samą żarliwością ja was umiłowałem. Jak myślicie, jak bardzo Bóg kocha Pana Jezusa? Bardzo, tak? To jest miłością wieczną ukochałem Cię, jesteś moim skarbem, moją perłą. Pan Jezus tak jest bardzo kochany przez swojego Ojca, że Ojciec postanowił dać Mu wszystko i wszystko złożyć pod Jego stopy. I Pan Jezus tutaj mówi, że tak jak mnie umiłował mój Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. To jest ta pierwsza miłość. Trwajcie w mojej miłości. Trwaj w tym, jak ja bardzo Ciebie kocham, jak bardzo Ojciec Ciebie kocha. Trwaj w tym, a to znaczy, że to jest stan ciągły, tak? Nasz student z trzeciego roku zrobił kazanie na temat krzewu winnego i powiedział, że trwanie jest czymś innym niż tkwienie. Jak wbijesz strzałę, to ona tam tkwi, ale nie trwa, nie czerpie życia, nie czerpie soków, po prostu tkwi w tym. Natomiast my mamy trwać, czyli być, czerpać. To jest cały czas relacja z Bogiem. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Czyli objawienie Bożej miłości objawia się też radością i to pełnią radości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli tutaj nie chodzi o szabat, nie chodzi o te wszystkie 613 przykazań, które Pan Bóg dał w prawie Mojżesza, ale chodzi o Jego przykazania, a Jego przykazaniem jest, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Pan Jezus mówi, że już nie jesteśmy przyjaciółmi. 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, nie jesteśmy już sługami, jesteśmy przyjaciółmi, przepraszam. 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc i aby wasz owoc trwał i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek prosicie go w moje imię. A to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli to jest to przykazanie, o którym Pan Jezus mówi i o którym mówi apostoł Jan w pierwszym liście Jana, że kto trwa w jego przykazaniach, kto go kocha, ten trwa w jego przykazaniach i jego przykazania nie są uciążliwe. I czasami wydaje się, że to jest uciążliwe, kochać ludzi w kościele. I nie mówię tutaj jako pastor, po prostu wiele lat byłem w kościele i wiem, jak to jest. Jak chrześcijanie między sobą nie rozmawiają o Bogu, to rozmawiają o innych chrześcijanach. I zazwyczaj nie są to fajne rzeczy. Zazwyczaj są to plotki, zasłyszane rzeczy. Pomódlmy się o tego brata, bo ma taki problem. Albo pomódlmy się o tę siostrę, ponieważ ona to popaprana jest, mówię wam. Robi to, takie rzeczy. Nie, to nie jest fajne. Czyli postawa miłości względem naszego brata, naszej siostry wynika z naszej relacji z Bogiem. Tak, teraz zobaczcie, co jest napisane w 16 rozdziale w 27 wersecie. 23 werset. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich tak, jak i mnie umiłowałeś. Wow. Pan Jezus tutaj powiedział w tej chwili, że Bóg kocha cię tak samo, jak że Bóg Ojciec kocha cię tak samo, tą samą pasją, tą samą żarliwością, tym samym uczuciem, co Pana Jezusa. Jesteś adoptowany, ale nie masz gorszych warunków niż sam Syn Boży, który jest Królem Królów i Panem Panów. Nie masz mniejszego udziału w Jego miłości, nie masz mniejszego udziału w Jego błogosławieństwie. Poza tym Pan Jezus powiedział, że dzieli się z nami swoim dziedzictwem, że też jesteśmy dziedzicami. Czyli to, co Pan Jezus odziedziczył, Pan Bóg powiedział mu, poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwie. To jest drugi psalm. Czyli Bóg Ojciec kocha nas tak samo, jak kocha Jezusa Chrystusa. I to powinno zmienić, po prostu poczesać nam czaszkę. Niesamowite rzeczy Pan Jezus tutaj powiedział. I 16, 27. Sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Sam bowiem Ojciec was miłuje. Czyli Pan Jezus mówi, Ojciec was ukocha, i nagle mówi, Ojciec was miłuje. I nagle mówi, Ojciec was miłuje tak samo, jak mnie miłuje. Tą samą miłością, w tym samym stopniu. To jest niesamowite. 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Skoro Bóg umiłował Jezusa przed założeniem świata, tak samo Bóg, Ojciec, kocha nas przed założeniem świata. I jest tutaj napisane, że Pan Jezus mówi, chcę, żeby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś. Czyli Pan Jezus jeszcze mówi, modli się w tej modlitwie, żeby oni byli tam, gdzie ja będę. Modlę się o to. Jak myślicie, będzie wysłuchana ta modlitwa, czy nie? Pan Jezus się modli, zawsze Jego modlitwy są wysłuchane. Więc tym bardziej w tym miejscu. On mówi, że Bóg kocha was tak samo jak mnie, a Jezusa kochał przed założeniem świata, więc ciebie też ukochał przed założeniem świata, nawet kiedy jeszcze ciebie nie było, Bóg już ciebie kochał. Ojciec sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię. Kiedy będziemy mieli objawienie tego imienia, że tak powiem, miłość, którą Bóg umiłował Chrystusa, trwała w nas, będzie trwała w nas i Jezus będzie trwał w nas. Jakie jest imię, które Jezus przyszedł nam objawić? Boga i imię. Czy to jest Jahwe? Nie, Ojciec. On od samego początku przyszedł i mówił Ojciec, Ojciec. Kiedy poznamy to imię na własnej skórze, czym jest Ojciec Niebieski, który jest w niebie, który nas ukochał przed założeniem świata tak samo gorliwie i mocno i z pasją, jak ukochał swojego Syna Jednorodzonego, którego posłał na świat, aby świat nie był przez Niego potępiony, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Wow! Kiedy to poznamy, będziemy trwać w tej miłości, którą Bóg obdarzył nas od początku, jeszcze przed założeniem świata. I teraz ostatni werset. Jeszcze list do Efezjan, 3 rozdział od 14 do 21 wersetu. Trzeci rozdział od 14 do 21 wersetu. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł modli się modlitwą o Efezjan, do którego od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, czyli poznanie imię Ojciec. Czyli jeszcze raz, dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Jezus modli się, żebyśmy mieli objawienie tego imienia, imię Ojciec, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, tej miłości, którą Ojciec nas kocha, którą Ojciec czuje, mogę powiedzieć, że czuje, bo miłość to są czyny przede wszystkim, ale z czynów wynikają też emocje. I Bóg kocha nas żarliwie, tak jak kochał Jezusa. I apostoł Paweł modli się, abyśmy zakorzenieni w tej miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. A Bóg jest miłością, czytamy. Ja chcę być napełniony całą pełnią Boga, całą pełnią tej Jego miłości, którą On ma do mnie, a przez to ja mogę udzielić ją wam. I tu jest napisane, że mamy ją poznać ze wszystkimi świętymi. A to znaczy, że Boża miłość w twoim życiu objawia się inaczej niż w moim. Ja bez ciebie nie jestem w stanie poznać pełni Bożej miłości, bo potrzebuję ciebie do tego. I ciebie, i was. Tak? Czyli przychodzisz i mówisz, Bóg zrobił to w moim życiu, Bóg zrobił to, uwolnił mnie z tego, zrobił to. Wow! A ja myślałem, że Bóg nie robi takich rzeczy. Nie? Myślałem, że Bóg jest święty tam na górze i tylko mówi, synu, i koniec. Nie? A tu się okazuje, że Bóg kocha mnie pulsującą taką miłością. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za ten Kościół, który jest zbudowany i ugruntowany w miłości Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że powołałeś nas do tego, żebyśmy poznawali Twoją osobę, Ciebie, Ojcze, jeszcze bardziej. Jak Ty bardzo nas ukochałeś. Nie mieści mi się to w głowie. ale mogę to poznawać i chcesz przez swojego ducha objawiać mi twoją miłość do mnie, abym ja mógł kochać ten świat i innych oraz moich braci i siostry, moją całą rodzinę, niekoniecznie w tej kolejności. Dziękuję ci, Panie Jezu, za to, że jesteś tym, który objawił nam Ojca. Dziękuję ci za to, że to jest dobry, nieskazitelny Ojciec, który ukochał nas odwieczną miłością. Dziękuję ci za to, Ojcze, że masz dla nas wielkie rzeczy do zrobienia, że masz dla nas wielkie rzeczy do pokazania i kiedy będziemy trwać w tej miłości, ty będziesz nam pokazywał, dotknij tą osobę, powiedz jej to, dotknij tą osobę, uzdrów ją, powiedz nogi w imieniu Jezusa, wyprostujcie się, nogi w imieniu Jezusa macie być proste i mocne i silne i czyste, oczy macie widzieć doskonale w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Ręce macie przestać boleć w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że pokazujesz i będziesz pokazywał rzeczy. Dziękuję ci, Panie. Halleluja. Organy wewnętrzne macie też działać poprawnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wypowiadam życie. Wszystko, co próbuje was zaatakować, jest martwe. Nie ma prawa dla waszego życia. Zostaje wykorzenione. Wszystko, czego ojciec nie zasadził, zostanie wykorzenione. Masz wyjść w tej chwili. I Bóg będzie pokazywał wam rzeczy, żebyście je czynili tak, jak Jezus to robił, kiedy chodził po ziemi. Dziękuję ci, Ojcze, za uzdrowienia, za uwolnienia, za moc twoich słów, twojego słowa, za moc twoich dzieci, którzy idą i czynią cuda w twoim imieniu. Ale przede wszystkim dziękuję ci za miłość i za objawienie miłości. Za miłość, która usuwa lęk, która łamie jarzmo, która pozwala trwać w relacji z tobą. Błogosławię ich wszystkich. Oni, jesteście głową, a nie ogonem. Jesteście górą, a nie dołem. Jesteście błogosławieni, a nie przeklęci. Anioł Pana otacza was swoją strażą. Jego oblicze jest skierowane na was. A kiedy jego oblicze jest skierowane na was, zły musi uciekać. Jesteście błogosławieni. On świeci nad wami. Chrystus zajaśniał nad wami. Jego zmartwychwstanie jest w was. Macie co dać temu światu. Macie co dać swoim rodzinom. Nie bójcie się, bo Jezus was bardzo kocha. A ta miłość usuwa strach. Nie musicie się bać. Amen. Amen, Ojcze, dziękujemy ci. Halleluja. Amen.